Kochani, przez te właśnie środowe wykłady, które mamy, omawiamy życie Józefa i dzisiaj chciałbym kontynuować i wiecie, przez ostatnie dwie części tego studium omawiałem podobieństwa, które były mocno związane z naszym zbawieniem i poznaniem Pana Jezusa. Mówiłem o takich podobieństwach, które tworzą nam naukę tej relacji Jezus, uczeń, uczeń Jezus, człowiek zbawiony, Bóg. I to było współczucie, gdy czytaliśmy, że Józef tak płakał głośno, że usłyszeli Egipcjanie. To było przekonanie o grzechu, gdy powiedział ja jestem, a oni mieli ogromny strach. To był wielki, duchowa pewna przenośnia do taka typologia, która ciągle przewija się w tych naszych historiach. Ich lęk przed tym, co to będzie, w połączeniu z jego wizją, czym jest Boża wola dla człowieka, który ma to objawienie. Potem była zmiana na tronie życia, gdy mówiliśmy o tym, że musi się zmienić ten, kto zarządza naszym życiem i nie chcę oczywiście raz powtarzać, no bo po to wcześniej mówiłem, żeby teraz nie powtarzać. Później było to przyznanie się do nowego Pana i posłannictwo, gdy On wysyła tych, którzy do Niego się przyznają. Dzisiaj zostają mi dwa z tych punktów, a mianowicie zaopatrzenie i społeczność. Zaopatrzenie. Chciałbym, byśmy z tej lekcji z życia Józefa nauczyli się czegoś o zaopatrzeniu, niekoniecznie w tym kluczu, w którym w tej chwili to słyszymy. Kiedy ja mówię zaopatrzenie, kojarzy się to nam raczej z naszymi takimi podstawowymi, życiowymi potrzebami. Gdy tutaj chcę sięgnąć dużo głębiej, abyśmy zobaczyli coś więcej niż mogłoby się nam wydawać. Dlatego, że Bóg zbawił nas z łaski, ubogacił poznaniem i zaopatruje nas dla swojej chwały i naszej służby, dla tej chwały, aby objawiała się innym ludziom. Zanim będę kontynuował, przeczytajmy 1 Mojżeszowa 45, 16-21. Gdy zaś rozeszła się w pałacu Faraona wieść, bracia Józefa przybyli, uradował się Faraon i jego dworzanie. I rzekł Faraon do Józefa, powiedz twym braciom, uczyńcie tak, obiódźcie wasze osły i natychmiast jedźcie do Kanaanu. Zabierzcie ojca waszego oraz wasze rodziny i przybywajcie do mnie. Ja zaś dam wam najbardziej urodzajny kawał ziemi w Egipcie i będziecie mieli do jedzenia najprzedniejszą część płodów tego kraju. Ty zaś daj im polecenie. Uczyńcie tak, weźcie sobie z Egiptu wozy dla waszych dzieci i żon, zabierzcie ojca waszego i przybywajcie. Niech wam nie będzie żal zostawiać sprzętów waszych, gdyż bogactwo Egiptu będą wasze. I uczynili tak synowie Izraela, a Józef dał im z polecenia Faraona wozy oraz zapasy na drogę. A więc przywitali się, wszystko już jest jasne. Nasza historia zbliża się coraz bardziej do końca tej niezwykłej opowieści, którą śledzimy już 8 tydzień. I teraz przychodzi czas na zmiany. Teraz wyruszają już w drogę. Józef już więcej nie wspomina ich winy, nikt nie wspomina ich winy, to jest wybaczone, to już jest zapomniane. On, przynajmniej z jego strony, nazywa ich braćmi, przedstawia Faraonowi i Józef musiał powiedzieć do Faraona w jakimś momencie, królu, Faraonie, poznaj moich braci. I znowu tutaj łączy się nam ta duchowa lekcja biblijna, pojawia się ta typologia, ponieważ dokładnie to również dzieje się przed obliczem Boga. List do Hebrajczyków 2:9-11 mówi, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukorowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich kim? Braćmi. Jezus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Przez Niego i dla Niego wszystko istnieje. I tu mamy znowu tą łączność, tą typologię. Józef jest w kraju, który dzięki niemu przeżyje jeden z najgorszych kryzysów swoich czasów i staje teraz przed królem, mówi: królu, oto są moi bracia, i on się ich nie wstydzi. Jego serce jest wolne, jego serce jest czyste, pełne wybaczenia. Tam nie słychać niczego takiego, wiecie, że on podchodzi do Faraona, mówi: Faraonie, tak między nami na boku, to są moi bracia, ale wiesz, no, rodzina to na zdjęciach najlepiej, nie? Nic w nim czegoś, w nim nie ma czegoś takiego. On nie wstydzi nazywać się nas braćmi, podobnie Pan Jezus. I tu jest ten bolesny moment, bo powiem wam tak, nieraz w moim życiu ja wstydziłem się mojego Pana, a wy? Bywały chwile, kiedy mogłem się odezwać, ale wstydziłem się mojego Pana. Bywały chwile, kiedy mogłem postąpić tak, jak postąpiłby mój Pan. Ale nieraz przez te już 35 lat mojego chodzenia z Jezusem zawiodłem i wstydziłem się, kto coś powie, a może zaczną się śmiać, że ja i ten Jezus i tak dalej. Do tego się dojrzewa, by zrozumieć, jak bardzo On się nas nie wstydził. Jak bardzo On nie zrobił żadnego interesu w tym, że ma nas. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg sprawił, że ja się nawróciłem. Czy ty się nawróciłeś? Wiecie, w dniu, kiedy ja się nawróciłem i przyszedłem do Pana, to gdzieś tam w niebie jacyś między dwoma aniołami, ale zrobił interes Jezus, kulca zdobył. No mówię, żaden interes. On wszystko dopłacił, jeszcze stracił. Podobnie ty i ja jesteśmy grzesznikami, zbawionymi krwią baranka, którzy byli niegodni czegokolwiek. Myśmy, wiecie, nawet stać przed Nim nie mogli, nie mówiąc o zrobieniu czegokolwiek. On nie zrobił interesu, On nas obdarował i nie wstydził się. To nie On uciekał w krzaki, tak jak Adam. To nie On się zakrywał, tak jak Adam. To nie On uciekał, tak jak my czasem uciekamy. To nie On tłumaczył, że On nic złego nie zrobił, nie ukradł w ogóle i nikogo nie zabił i tak dalej. On się nie tłumaczył, On na siebie wziął. I przy tym wszystkim nie wstydził się nazwać nas braćmi. I tutaj w tej historii widzimy teraz, jak zasoby w tej duchowej lekcji, tej lekcji, gdzie ta typologia ciągle idzie między tym, że Jezus ma przed sobą Józefa, Józef wskazuje nam na typ Jezusa i uczy nas cudownej lekcji o Jezusie, a my przez to z Jezusa czerpać możemy więcej. I teraz zasoby największego króla na ziemi leżą przed nimi. Jeśli czegoś trzeba, jeśli cokolwiek jest im potrzebne, to tylko jedną rzecz trzeba zrobić. Poprosić. Wszystko. Poprosić. List do Rzymian mówi: nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. To jest ta nowotestamentowa prawda, a w tej typologii tutaj mamy wszystko, co oni muszą zrobić, to poprosić. Wszystko, co my musimy zrobić, to poprosić w imieniu Jezusa. Wszystko, co oni musieli zrobić, to poprosić w imieniu Józefa. To nasz brat. I to wszystko zostało im obietnicą zabezpieczone. Józef daje braciom pewność na drogę, jakby mówił tą nieprzemijającą, duchową, przepięknie brzmiącą prawdę. Wszystko, co wam potrzebne, daję wam. O nic się nie martwcie, tylko idźcie. Jezus powiedział słowa, nie musimy tego czytać, znamy na pamięć, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Przeto idźcie, idźcie, nauczajcie narody. Wszystko, co potrzebujemy, wiecie, nie potrzebujemy udawać czegoś, nie potrzebujemy zagrać czegoś, nie potrzebujemy modlić się jakimś rodzajem modlitwy, który sprawi, że Bogu zrobi się mnie żal, bo Bogu nie zrobi się mnie żal. Bóg spogląda na Golgotę w imieniu Jezusa. Mamy wszystko to, co potrzebujemy do życia. ta lekcja Józefa, wszystko, co wam potrzebne, daję wam. O nic się nie martwcie, tylko idźcie, idźcie, idźcie i mówcie, ja żyję. Gdzie jeszcze uczymy się przepięknie tej lekcji? Idźcie i nie żałujcie pozostawionych sprzętów, bo dużo więcej na was czeka. Jest niesamowite, co król Egiptu, czyli faraon, Józef przekazują tymi słowami braciom. Idźcie i przychodźcie, a tego, co tam, nie żałujcie i nie obracajcie się za tym. Ewangelia Mateusza, znany nam wszystkim fragment Mateusza 6,33. Niektórych z was, gdybym teraz wywołał na wyrywki, wstalibyście i potrafilibyście zaczytować, ale szukajcie najpierw czego? Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Albo w Kolosan 2,10 jest również powiedziane na temat tej Bożej obietnicy, że i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Macie pełnię w Nim, pełnię bez braku. Czyli moja lekcja polega na tym, bym się uczył pokory, zaakceptowania miejsca, gdzie stawia mnie Bóg, bardziej niż zastanawiania się, jak coś zdobyć, czego nie mam. Lekcja, której się wszyscy ciągle uczymy, albo Filipian 4,19, a Bóg mój zaspokoi niektóre wasze potrzeby. Tak macie w waszym tłumaczeniu, czy nie? Ja tak sprawdziłem tylko, czy nie poszliście spać. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie, wszelką potrzebę waszą. Czy możesz sobie wyobrazić, że Bóg powołuje nas do czegoś, lecz potem mówi, że go na to nie stać? Wiecie, człowiek się tego uczy. Kiedy ponad 30 lat temu wyjeżdżaliśmy z żoną na misję, też człowiek nie wiedział, jakby z jednej strony w głowie to było, że Pan Bóg nas zaopatrzy i nie zostawi nas tysiące kilometrów od domu, a jednak z drugiej strony trochę się zastanawialiśmy, jak to będzie, czy aby na pewno. Dzisiaj mogę przez te wszystkie lata powiedzieć, On nas nigdy nie zawiódł, to my zawodziliśmy Jego. On nas nigdy nie zostawił, On nas nigdy nie pozostawił na tak zwanym, jak my mówimy, na lodzie, że nie wiadomo było, co robić dalej. On zawsze jest, dotrzymuje swego słowa. On nie rozkłada bezradnie rąk, bo prosimy o zbyt wiele. Nigdy nie rozgrywa się przed tronem Bożym scena, gdzie Bóg drapie się po głowie i mówi, ja wiem, no trochę mniej byś nie mógł poprosić. On posyła zaopatrzony we wszystko Kościół. To mamy pięknie przedstawione w tym proroczym obrazie, o którym tu nieraz mówiłem, syna marnotrawnego. Syn marnotrawny, wyruszający od ojca, wszystkim, co ojciec ma dla syna, reprezentuje w proroczy sposób Kościół. Wyrusza z wszystkim, co ma. Kościół otrzymał tak samo wszystko w dniu Pięćdziesiątnicy. Otrzymał Kościół wszelkie Boże błogosławieństwo. Syn marnotrawny, podobnie jak historycznie Kościół, zamienia wszelkie błogosławieństwo na układy polityczne, konszachty ze świniami, barami, pijakami i prostytutkami. Kościół uwikłał się w władzę, królestwa, pożądliwości, stanowiska, złoto, diamenty i różne niepotrzebne rzeczy. I potrzebował odnowy, potrzebował obudzić się z tymi świniami, jak syn marnotrawny, odzyskać jakąś trzeźwość, zobaczyć, gdzie naprawdę jest. I to się działo, nieraz tu mówiłem. Takie momenty przebudzenia miały nazwiska różnych ludzi, czy to Franciszka z Asyżu, czy Wesleya, czy Husa, czy Lutra, czy wielu innych, których mógłbym powiedzieć, którzy nagle się budzili i mówili, moment, my nie jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy być. Gdzieś straciliśmy to, co dał nam Bóg, bo przecież wszystko mieliśmy. Ale to nie o tym dzisiaj mówię. Dziś mówię o tym, że Kościół otrzymuje wszystko. Oni otrzymują wszystko. Idźcie. Wszystko, co trzeba, to poprosić. Za każdym ludzkim pomysłem na misję, ewangelizację i jakąkolwiek służbę stoją marne ludzkie zasoby i wysiłki. Natomiast za prawdziwym Bożym powołaniem stoi wszechmocne pomazanie. Jeżeli jesteś blisko Jezusa, wydarzy się wszystko to, co w Chrystusie ma się wydarzyć. Każde uzdrowienie, każdy cud, każdy znak. Za każdym Bożym powołaniem stoi cała Boża potęga i zasoby. Wiecie, gdy wspominam nie tylko nasze misyjne życie, ale misyjne życie innych misjonarzy, których widziałem. Czasami misjonarze musieli się ciężko uczyć swojej misji. Czasami wyglądali na tak słabych, tak biednych, tak niemogących czegokolwiek zmienić. Czasami Kościół szedł przez tak wielkie trudności, że bardziej chciało się cytować jakieś słowa współczucia niż obietnice. A potem Bóg okazywał się tym, który dotrzymuje słowa. Potem okazywało się, że to Rzymian, nie będziemy czytać na pamięć, też to znacie, 8:28. Pamiętacie, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Że po prostu miłość kierowana k niebu, do nieba powodowała to Boże zaopatrzenie. Jaką potęgą w życiu wierzącego jest wiedzieć, że to Pan go powołał na miejsce, gdzie jest. Jakim przywilejem musiało być dla braci Józefa wiedzieć, że teraz już nie wracamy jako ci wystraszeni, nie wracamy jako ci, których kontrolują straże graniczne, których kontrolują patrole na drodze, których kontrolują inni, którym ktoś zagląda, ale tym razem w zupełnie inny sposób idziemy jako Jego ludzie w Jego imieniu. I to jest ta Boża zasada zaopatrzenia, czynna, działająca w życiu każdego chrześcijanina. Wy idźcie, a ja jestem z wami po wszystkie dni. O cokolwiek trzeba, proście. Idźcie, a moje słowo, mój autorytet kroczy koło waszych wozów i koło waszego zaopatrzenia. Jak mówiłem, omówiliśmy 7 podobieństw mocno związanych z naszym zbawieniem i poznaniem Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy omówiliśmy 6. Przed chwilą je powtarzałem, jeszcze raz mogę powtórzyć: współczucie, przekonanie o grzechu, zmianę na tronie życia, przyznanie się do nowego Pana, posłannictwo. Teraz powiedziałem o zaopatrzeniu, którego również z życia Józefa się uczę. I na koniec to 7 podobieństwo, ostatnie, to społeczność. Najpiękniej tą lekcję zaczyna być widać w 1 Mojżeszowej 45:24-28. Zobaczmy tu w Słowo Boże. Potem odprawił braci, a gdy odjeżdżali, rzekł do nich. Co im powiedział? Słyszycie to? Nie kłóćcie się w drodze. Wiecie co? On ich znał tak dobrze, jak Jezus zna nas. Amen. A Jezus też czasami chciałby nam to powiedzieć. Tak więc przyjechali z Egiptu i przybyli do ziemi kananejskiej, do Jakuba, ojca swego. I oznajmili mu: Józef żyje, jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im co? Nie wierzył. Oni już tyle słów powiedzieli, że to były tylko następne. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przewieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich. I rzekł Izrael: najważniejsze, że syn mój Józef żyje. Jeszcze pójdę go zobaczyć, zanim umrę. Kiedy świadectwo zaczyna być głoszone w imieniu tego, który żyje, to serca, które umarły z rozpaczy, zaczynają ożywać. Widzicie tę zasadę? Serce zaczyna ożywać. Wychodzi do nich stary człowiek, który nie wiadomo, jakby się skończyła jego historia, gdyby nie te momenty. Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale coś w nim się dzieje. To świadectwo, które oni głoszą, czymś się różni. Jakiż jest fundament społeczności? Jakże my się porozumiewamy? Bo on mówi najpierw do nich: idźcie i nie kłóćcie się. Zaraz wrócę tam do Jakuba, ale chcę na to tu spojrzeć. Przez naszą miłość, łagodność, wyrozumiałość, ponad wszystko prawdę. Powiedział: idźcie i nie kłóćcie się. Nie wiem, myślę, że on wiedział, że oni ciągle, pomimo że on im wybaczył i pociągnął ich do siebie, noszą jakąś przeszłość, noszą jakąś przemilczaną ranę, noszą coś. przez naszą miłość, łagodność, wyrozumiałość, a ponad wszystko prawdę, zaczynamy budować coś, co jest rzeczywiście Kościołem. Józef nie chciał, aby bracia po drodze przestali być jedno, innymi słowami mówiąc. W ten sposób, by nikogo nie przyprowadzili i nigdy sami by nie doszli. Po tym wszyscy poznają. I coś zaczął poznawać Jakub. Potem wszyscy poznają, Jana 3,35, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Czy po tym nas poznają? Wiecie, żeby nas zniszczyć, nie chcę się powtarzać, niedawno na ten temat mieliśmy nauczanie, ono się jakby pokrywa z różnymi moimi duchowymi doświadczeniami, ale mogę dodać, żeby nas zniszczyć, diabeł nas skłóci. To musi zrobić najpierw, zanim zacznie, wiecie, nam poliwać whisky albo przypalać papierosa, musi nas skłócić. Musi cię rozczarować. Musi sprawić, żebyś od wewnątrz zaczął się rozlatywać. Wiecie, i w sensie proroczym i w przenośni najlepszym sposobem na przekonanie Jakuba tego świata jest nasza miłość. Nie tylko nasza miłość, ale i słowa w tej miłości. A więc oni przychodzą i powtórzyli mu słowa Józefa. Coś było widać. Jakub widział, że to, co się stało, wstrząsnęło nimi i zmieniło ich. Nie stali się nagle tym, kim przewidywałby, że mogliby się stać, tym, co wskazywałby ich poprzedni charakter i postępowanie, czyli nie stali się nagle dumnymi znajomymi zarządcy Egiptu, ale stali się pokornymi braćmi. A to zaczęło mówić. Nie byli też sługami jakiegoś wielkiego zarządcy Egiptu, który pokazał im, kto tu rządzi i się zemścił, ale wrócili jako słudzy miłości i łaski, która co prawda jeszcze niedoskonale, jak później zobaczymy, ale już w ich sercach zaczynała działać. My niesiemy słowa Jezusa. Jeśli chcemy, żeby ludzie nam wierzyli, musimy im przynieść coś, co pomoże im wierzyć. Miłość i życie zsynchronizowane ze słowami, to może przekonać Jakuba, by wyruszyć. Był tu dziś wspomniany już ów człowiek, którego nazywamy niewiernym Tomaszem. Wspomniała go siostra w czasie modlitwy. Też mi dzisiaj przyszedł do głowy, dlatego że pamiętam, że w bardzo niezależny sposób chyba trzykrotnie trzech różnych mówców tutaj, w tym zborze, zauważyła tą wielką prawdę, że no nie do końca powinniśmy go nazywać niewiernym Tomaszem. Dlatego, że kiedy Tomasz, nie będąc z nimi, gdy Jezus ich odwiedził, przychodzi do nich, oni mu opowiadają, Pan żyje, ale on się patrzy na nich, oni jak byli wystraszeni, tak są wystraszeni, jak byli wyzamykani na stos pustów, tak są wyzamykani na stos pustów. Jak się bali, tak się boją. Tyle tylko, że im się teorie religijne zmieniły. Co miałbym wierzyć? To, jak żyli, nie pokrywało się z tym, jak mówili. Każdy z nas tego doświadczył i popełniał ten błąd. Mówili, Tomasz, on żyje. A on patrzy na nich, oni się zachowują, jakby nie żył. Tutaj oni mówią, Józef żyje. Tato, uwierz, że ciągle żyje i nie patrz już to na to, kim byliśmy, bo Józef żyje. Wiecie, ja ten fragment dzisiaj przeczytałem kilka razy i wyobrażałem sobie, że gdybym kręcił film, czy gdybym pisał książkę, to, co się działo w sercu Józefa, Jakuba, mogłoby zająć 5 stron i stałoby się arcydziełem literatury, gdybym tak umiał pisać, ale nie umiem, więc nie napiszę. Coś, co topi lodowate od bólu, rozpaczy, zmęczenia kłamstwami i wysiłkiem własnym serce ojca, poranionego śmiercią i rozczarowaniem, jakiś rodzaj duchowego słońca, które wschodzi w ojcowskiej duszy I czuję jakieś ciepło tych słów. Coś się w nim zmienia. Biblia mówi, ożywa. Jeśli coś ożywa, to znaczy, że pozbywa się śmierci. Widzimy tu siebie. Oni jakby, mówimy, że Józef jest typem Jezusa, jakby zwiastowali Józefa, żywego, możnego, rządzącego. I nic nie będzie przeszkodą. Bo Józef mówił do braci, co? Jako ten typ Pana Jezusa. Przesłanie Józefa do braci brzmi, przyjdźcie do mnie wszyscy umęczeni głodem, umęczeni walką o przetrwanie. Przyjdźcie do mnie i przyjedźcie. Przyjedźcie ci, których miłuję od pokoleń. Przyjedźcie wy, za którymi tęsknię. Dla was tu jestem. Wyście zamierzali uczynić im zło, lecz Bóg obrócił to w dobro. Piotr powie, to ten, którego wyście ukrzyżowali. Idźcie i powiedzcie, że żyje, a potem? A potem zostaniecie ze mną. A moje życie stanie się waszym życiem. Jakim ja jestem, takimi i wy będziecie. Długa to była droga. 13 lat poniżenia, strachu i samotności, by doświadczyć wywyższenia, chwały i społeczności z tymi, którzy go zabić chcieli i z tym, który wszystko może. Myślę sobie o Józefie. Józef starzeje się, otoczony tymi, których zło chciało mu zabrać. A jego rodzina na zawsze zostaje przemieniona. Kiedy przyszedłem pierwszy raz do tego zboru, byłem jedynym człowiekiem z mojej rodziny. Jedni mnie akceptowali, inni się śmiali, inni mieli mi trochę za złe. Ale moim największym marzeniem było, żeby pewnego dnia wszystkich, których kocham, widzieć w tej Bożej rodzinie. To marzenie prawie udało się spełnić. Z pewnymi wyjątkami, czasami bolesnymi dla mnie. Dzisiaj tylu członków mojej rodziny jest tu w zborze. A wszystko to, bo Pan Jezus posłał Ewangelię do serca każdego z tych, których kochamy. Amen. Czy zdajemy sobie sprawę, co przekona ten świat? Co przekonało Jakuba? Gdy zobaczą jedność tego, co mówimy i miłość ciągnących wozy Bożej łaski, poszli nieomal z niczym, wrócili ze wszystkim, a wszystko okazało się być tylko środkiem do tego, żeby na zawsze być razem. Gdy zobaczą w nas coś, czego nie będzie się dało wyjaśnić inaczej jak tym, że Bóg nam to dał. Diabelskim planem dla mojego życia było, żebym tu w niedalekim hotelu robotniczym, w obsikanych spodniach, brudny siedział na ławce przy winie, wracał do domu wzbudzając łzy własnej rodziny, idąc od krawężnika do krawężnika. To był plan księcia tego świata dla mojego życia. Ale przyszło w moje życie. Przyszło coś, co nas zawsze je zmieniło. Przyszło coś, co nas zawsze mnie zaopatrzyło, zaopatruje do dziś i dało mi siły. I powiem wam, gdy moje niedoskonałe życie w jakiś sposób jest świadectwem, to każdy cud mego życia, każde dobro mojego życia, każdą cechę, którą można by było policzyć mi na plus, nie da się inaczej wyjaśnić w życiu kogoś takiego jak ja, jak tylko tym, że Bóg mi to dał. I myślę, że podobnie jest u ciebie. Amen. On jest dawcą wszelkiego dobra, błogosławieństwa. Bo te czasy nadchodzą, są coraz bardziej, że to, co mamy, wzbudza uwagę świata, bo świat tęskni. Oto protoewangelia według Józefa, i tu wrócę do Jakuba znowu, tak jak obiecałem, starca cierpiącego w dalekiej ziemi, zaskoczonego łaską, miłością i radością. Ciągle na nowo i na nowo przeżywam tą scenę, jak zmęczony, rozczarowany, zawiedziony życiem człowiek, któremu nic już się nie chce, widzi coś, co sprawi, że znów się chce, że znów życie ma sens. Bo Jakub im na początku nie wierzył. To było dla niego za wiele. Potem jednak Biblia, jak będziecie uważnie tekst czytać, zobaczycie, mówi, że zwrócił swoje oczy na ich obdarowanie, na wozy. Dokładnie tym są też dzisiaj, w dzisiejszym Kościele, dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego nie są czymś, co ma podkreślać, zobacz, kim ja teraz jestem i jaki ważny jestem, ale zobacz, kto mnie posyła i jakie ma możliwości. Mój Zbawca, mój Król i mój Pan. Z domu wyszli synowie skłóceni, biedni, skalani. Skalani i dotknięci złem tak, że właściwie naprawić się już tego w ich głowach nie dało i nie mający celu w swoim życiu. Żyjący z piętnem morderstwa i budzący się z nim w nocy, każdej nocy albo bardzo często. Z piętnem kłamstwa i cwaniactwa, o których możemy czytać w Biblii. I teraz nagle po raz pierwszy w tej historii mówią jedno, nie kłócą się i przekazują słowa tego, który przecież miał nie żyć, a oni mówią, widzieliśmy go, że on żyje. I Jakub, wszelka wiara już umarła i nagle budzi się w głębi serca. Już nic dobrego nie miało przyjść, gdy nagle, to jest tak jak w twoim życiu, jak w moim życiu, nagle zza horyzontu jakiś impuls, nagle gdzieś daleko, gdzie wschodzi lub zachodzi słońce, coś cię przywołuje i mówi, że po to się urodziłeś. Że to jeszcze nie koniec, że Bóg ma dla ciebie coś pięknego. I uwierzył im. Potem uwierzył, poznał serca własnych synów i Bóg prowadził go w modlitwie błogosławieństwa pod koniec jego życia. Będzie się jeszcze nad nimi modlił i doświadczał dni, o jakich już nie marzył. Bez wierności Józefa nie oglądaliby jednego z najpiękniejszych obrazów, jakie widział świat w swojej historii. Pewnego dnia dziadek, syty dni, z jakimś radosnym sercem stanął nad swoimi wnukami. Czujecie, dziadkowie, to nie? Kto nie jest dziadkiem, nie czuje plusa, ale sobie może wyobrazić. Pewnego dnia dziadek, z sercem, w którym wszystko się już zmieniło, staje nad swoimi wnukami, spogląda na przepiękną Asenat, na mężnego Józefa, na wszystko, co dobre w jego życiu. I gdyby się dało, z nieba by było anielski śpiew słychać, bo przez wiarę błogosławił umierający Jakub, Hebrajczyków 11:21, każdego z synów Józefa, stojąc na nogach. I Biblia mówi, skłonił się nabożnie wsparty o wierzch swojej laski. Wielki jesteś, Boże. Przepięknie poprowadziłeś. To były jego dni do końca. Doszedł z sercem, które zaznało pełnego pokoju i błogosławieństwa. Choć były pewne cienie, o których teraz nie chcę tutaj mówić. Po pogrzebie dzieje się coś dziwnego. Po pogrzebie bracia znowu wpadają w panikę. Widzicie, po pogrzebie mam na myśli swojego ojca, Jakuba. Jedną z cech Bożego człowieka jest to, że musisz się pogodzić z łaską, którą okazał ci Bóg. Jednym z problemów, które ciągle ludzie mają, jest wieczne grzebanie w śmietniku swojej przeszłości. I roztrząsanie, co Bóg wybaczył, co nie wybaczył, a Boże mnie nie kocha, a może nie pomodliłem się właściwie. I zapominamy o tych wszystkich błogosławieństwach i się zaczynamy zastanawiać, jak gdyby Jezus nie był wierny. On nam dał białą szatę, a my bierzemy taki kij radykalizmu i tam pod tę szatę patrzymy, co tam pod tą kiecką Jezu tego wierzącego. Co by zobaczyć? Co by osądzić w sobie? Jedną z trzech Bożego człowieka jest pogodzenie się z okazaną łaską bez poddania życia Jezusowi. Przeszłość będzie ciągle wracać. W głowie Józefa jest jasno. Tam jest jedno słońce, Boże zbawienie. Boża łaska tam świeci jak słońce, jak mówi stara pieśń. W głowie Józefa jest Boży cel. W ich głowach jest nieporządek, bo brakło taty. I co teraz? To, kogo przyprowadziliśmy. Ten, któremu mówiliśmy, nie ma. A co teraz? On żył tym, co miał Bóg. Oni tym, co było kiedyś. I zaczęli się martwić. Brakło ojca. A może się Józefowi odwidzi. A jak mu się odwidzi, no to po nas. Jeden jego rozkaz i jesteśmy nikim. I zamiast utrwalać miłość, utrwalają kłamstwa. Wiecie, ile razy ja to słyszałem, jak człowiek powiedział, Bóg mnie już nie kocha. Miałem takie rozmowy duszpasterskie. Pewnie każdy z pastorów może powiedzieć, że mieli podobne w tym stylu. Że ktoś przychodzi i mówi, wiesz, Bóg mnie już nie kocha, tak jak kiedyś. Kiedyś Pan był ze mną, ale wyraźnie widać, że się ode mnie odwrócił. Jeśli ktoś od kogoś się odwrócił, to ty od Pana. I nie wiem, co czytasz i co zrobiłeś, ale to nie jest prawda. Nigdy nie jest tak, że Boży Duch, Duch Święty powie ci, już cię więcej nie kocham. To jest herezja, to się nie dzieje. Oni zmieniają się okoliczności i zaczyna to naruszać ich wiarę i zaczynają kombinować. Przeczytajmy to sobie, żeby widzieli, o czym ja mówię. Pierwsza Mojżeszowa, 50, 15, 19. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Czujecie, co za myślenie? Zobaczcie, ile jeszcze w nich było do zmiany. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach przebacz braciom swoim ich występek, ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Nie dziwię mu się. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. I jego odpowiedź by cię z butów wyrywa. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga? Czy ja jestem na miejscu Boga? Żeby żyć moim życiem, które miałoby się stać narzędziem jakiegokolwiek sądu nad twoim życiem? Jego wierność owocowała i dla innych. To dzięki niemu Egipt przetrwał 7 lat głodu. Zarządzał zbożem, sprzedawał je innym narodom. Sprowadził całą swoją rodzinę, jak mówiłem, Jakuba i braci do Egiptu, do ziemi Goszen. Dał im bezpieczeństwo i dobrobyt. Będąc u sztycu władzy, nie zapomniał o Bogu ani o swoim pochodzeniu. Czy wiesz, skąd ciebie Bóg tu wziął? Czy wiesz, skąd mnie Bóg tu wziął? Na śmietnisku ludzkości i grzechu dociera do grzesznika Ewangelia. I to jest to, skąd on nas ma. Jak powiedziałem, nie zrobił interesu, to myśmy zrobili interes. Józef dożył 110 lat. W tradycji hebrajskiej uznaje się to za pełnię życia. Dane będzie mu oglądać swoje dzieci i wnuków do czwartego pokolenia, jak mówi 50 rozdział Księgi Rodzaju. I tak powoli podeszliśmy do końca. Jeśli Bóg da mi jeszcze dożyć na następny tydzień, za tydzień będę chciał całkowicie zamknąć i zakończyć tą niezwykłą historię o Józefie. Dla mnie to wspaniała historia o tym, jak przez Stary Testament Bóg uczy nowotestamentowej miłości, jak Stary Testament pokrywa się z Nowym, jak Słowo Boże okazuje się po prostu pełnią doskonałą. I wierzę, że i dla was, przyjaciele, ta postać stała się bliższa przez tych kilka wykładów. Amen. Niech Pan was błogosławi. Podziękujmy Mu za Jego dobro w naszym życiu. Amen.